Jeśli mężczyzna poślubi kobietę i zostanie jej mężem, lecz nie będzie jej darzył życzliwością, gdyż znalazł u niej coś odrażającego, napisze jej list rozwodowy, wręczy go jej, a potem odeśle ją od siebie. Tak mówi Księga Powtórzonego Prawa w 24 rozdziale. Pytanie brzmi, czym jest owo coś odrażającego? W jakich warunkach kobieta może zostać oddalona w myśl nauczania judaizmu? Bardzo gorąco witam wszystkich Państwa dzisiejszego wieczoru. Przed mikrofonem ksiądz Mariusz Rosik. Zapraszam na kolejny nasz wieczór z Biblią w ręku. Dzisiaj pochylimy się nad fragmentem Ewangelii według świętego Marka, nad opowiadaniem o dyspucie Jezusa ze swoimi adwersarzami, dyspucie, która dotyczy prawa rozwodowego. Wybrał się stamtąd i przyszedł w granice Judei za Jordania. Tłumy znowu ściągały do niego, a on znowu je nauczał, jak miał w zwyczaju. Przystąpili do niego faryzeusze i chcąc go wystawić na próbę, pytali go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich, co wam nakazał Mojżesz? Oni rzekli, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich, przez wzgląd na zatwardziałość waszych serc napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Dlatego opuści człowiek swego ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela. W domu uczniowie jeszcze raz pytali go o to, a on im odpowiedział, kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Proszę Państwa, zawarcie małżeństwa w starożytnej Palestynie miało nie tylko wymiar społeczny, ale także wymiar religijny. Za wiek odpowiedni do zawarcia małżeństwa uznawano 18 lat dla mężczyzn, natomiast 12 lub 13 lat dla kobiet. Inicjatywę w wyborze żony przejmował najczęściej ojciec mężczyzny. Jedynie wtedy, gdy nie było to możliwe, czyniła to matka. Tak duży udział ojca w wyborze narzeczonego dla swojej córki albo narzeczonej dla chłopca nie dziwi nas dzisiaj tak bardzo, jeśli weźmiemy pod uwagę młody wiek dziewczyny czy chłopca, który miał pojąć żonę. Otóż, proszę Państwa, okres w cudzysłowie, nazwijmy to narzeczeństwa, trwał rok. Dla wdów był on ograniczony do miesiąca. Dlaczego mówimy w cudzysłowie narzeczeństwa? Dlatego, proszę Państwa, że w momencie podpisania odpowiedniego dokumentu de facto oboje byli już małżeństwem, byli już małżonkami, choć jeszcze przez rok czasu mieszkali osobno. Dla przykładu, gdy w tym okresie poczynało się dziecko, to dziecko było uważane za prawowite. Przypomnijmy sobie, że właśnie w takiej sytuacji znalazła się Maryja i Józef. Byli już małżeństwem, ale mieszkali jeszcze osobno. Najpierw, zanim zamieszkali razem, Maryja, jak mówi ewangelista, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Tak więc jeśli mówimy, niekiedy tak właśnie w literaturze pojawia się to słowo narzeczeństwo, trzeba mieć w świadomości, że w przypadku judaizmu nie możemy tak bardzo dokładnie nakładać naszych pojęć czy określeń na tamten status, w jakim znajdowali się de facto już małżonkowie. Po podpisaniu dokumentu ślubnego, ale jeszcze przed weselem, czyli przed przeprowadzeniem pana młodego do domu panny młodej. Powróćmy jednak do samego sposobu zawierania małżeństw. Otóż narzeczony składał ojcu przyszłej małżonki dar. Ten dar nazywany był moharem, a jego wysokość ustalano najczęściej na 50 cyklów srebra. Tę sumę właśnie wpisywano w tekst sporządzanego dokumentu. A ten dokument podpisywano najczęściej w środy lub we wtorki. Takie było tradycyjne żydowskie prawo. I proszę Państwa, oprócz moharu, narzeczony zobowiązany był także do tak zwanego mattanu. Mattan to dar wręczany przyszłej żonie. Dar, który ona często zatrzymywała dla siebie na wypadek wdowieństwa. Nie jest pewne, czy wszystkich tych przepisów przestrzegano ściśle za czasów Chrystusa, ale z pewnością je znano i bardzo duża część społeczeństwa stosowała się do nich. Początkowo w Izraelu małżeństwa z cudzoziemkami nie były zakazane prawem. Wspomnijmy choćby, że syn Abrahama urodził się z Egipcjanki, albo Mojżesz miał za żonę Kuszytkę. Jednak w czasach Jezusa zdecydowanie większość Żydów wzdragała się na myśl, iż mogliby pojąć za żonę pogankę. Poganki uważano za kobiety nieczyste i unikano kontaktu z nimi. Po powrocie z niewoli babilońskiej, a więc w roku 536 dekret króla Cyrusa został wydany i Żydzi mogą powrócić do swojej ojczyzny, do Jerozolimy. Po powrocie do niewoli babilońskiej dwóch duchowych, religijnych przywódców narodu, dwóch proroków, Ezdrasz i Nehemiasz, dokonywali tak zwanej reformy religijnej. I to właśnie, proszę Państwa, Ezdrasz i Nehemiasz zabronili wchodzić w związki małżeńskie z poganami. Zabronili. Ten zakaz stał się także przyczyną poróżnienia z mieszkańcami Samarii, bowiem bardzo wielu Samarytan miało już za żony poganki. I wtedy Samarytanie oddzielili się jako zupełnie odrębna wspólnota religijna. Zdaniem jednak proroków Ezdrasza i Nehemiasza te małżeństwa mieszane, czyli małżeństwa z poganami, prowadziły do utraty świadomości narodowej. Nawet, proszę Państwa, doszło do tego, że autor apokryfu, takiej apokryficznej księgi zwanej Księgą Jubileuszów, zanotował takie słowa. Posłuchajmy. Jeśli znajdzie się jakiś człowiek w Izraelu, który chce wydać swą córkę lub swą siostrę za mąż, za mężczyznę, który pochodzi z pogan, będzie on musiał zginąć. Niech zostanie ukamienowany, ponieważ sprowadza wstyd na Izrael. Także kobieta będzie spalona w ogniu, gdyż znieważyła imię domu swego ojca.
Just a moment away, and I'm without you once again. You laughed at me, you said you never needed me. I wonder if you need me now. So many dreams that flew away, so many words we didn't say. Two people lost in a storm. mistakes along the way. Somehow I know deep in my heart you needed me, 'cause I needed you so desperately. We were too blind to see.
Proszę Państwa, warto jeszcze wspomnieć o dość ciekawym prawie, które istniało w starożytnym Izraelu, nie tylko zresztą w Izraelu, w niektórych innych wschodnich kulturach również, a mianowicie chodzi o tak zwane prawo lewiratu. Sama nazwa pochodzi od łacińskiego słowa lewir, oznaczającego szwagra. Otóż w Izraelu zakazane były związki zbyt bliskiego pokrewieństwa. Uważano je za kazirodcze. Ale gdy umierał jakiś Żyd, nie pozostawiając po sobie potomstwa, to jego brata obowiązywało prawo polegające na poślubieniu żony zmarłego, aby wzbudzić potomstwo, i to potomstwo było uważane za potomstwo zmarłego męża. Celem takiego małżeńskiego, lewirackiego związku było utrzymanie dziedzictwa w tym samym pokoleniu. Brat zmarłego jednak mógł się wymówić od tego obowiązku, mógł nie skorzystać z tego prawa lewiratu. I wtedy rzeczywiście była specjalna procedura, według której ta odmowa musiała się odbyć. Mianowicie prawo nakazywało, aby decyzja ta oznajmiona była przez kobietę starszym w danym mieście, dokładnie w bramie miasta. Bramy miejskie bowiem były takim miejscem socjalnych, społecznych spotkań. Otóż wdowa oznajmiała starszym miasta, iż brat jej zmarłego męża nie chce skorzystać z prawa lewiratu. Następnie, jak mówi Księga Powtórzonego Prawa w 25 rozdziale, powinna zdjąć sandał z nogi brata swojego męża i splunąć mu w twarz. Takim gestem demonstrowała to, że nie podoba jej się to, iż brat zmarłego męża nie chce pojąć ją za żonę, ale jednocześnie dawała do zrozumienia, że zwalnia go z tego obowiązku. Wdowa natomiast, która zlekceważyła prawo lewiratu i oddała się innemu mężczyźnie niż brat zmarłego męża, uchodziła za winną cudzołóstwa. Takie to były zwyczaje wdów w czasach Jezusa związane z prawem lewiratu. Rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze rozważanie od fragmentu Księgi Powtórzonego Prawa, fragmentu, w którym dopuszcza się rozwód. Otóż w judaizmie rozwód jest dopuszczalny, a niekiedy wręcz wskazany. Mąż miał prawo oddalić swoją żonę, wręczając jej list rozwodowy. Oczywiście najczęściej dochodziło do takiej sytuacji w wypadku stwierdzenia niewierności małżonki. Choć prawo wymierzało karę ukamienowania za cudzołóstwo, to mężowie często wybierali rozwód. Właśnie grzech cudzołóstwa był podstawą rozwodu. Warto przy tym wspomnieć, że kobieta podlegała karze za jakąkolwiek formę cudzołóstwa. Natomiast w przypadku mężczyzn było inaczej. Karano ich tylko wtedy, jeśli grzechu dopuścił się z kobietą zamężną. Natomiast jeśli czynił to z kobietą niezamężną, nawet niezaręczoną, czyn ten uważano za grzeszny, ale karano go jedynie grzywną. Mężczyzna musiał wówczas poślubić taką kobietę. Natomiast, proszę Państwa, nieco bardziej skomplikowane było prawo w przypadku gwałtu dokonanego na kobietach, które już podpisały dokument za mąż pójścia, ale jeszcze mieszkały osobno One i osobno ich mężowie przez ten rok czasu do momentu wesela. Otóż, gdy takie kobiety mogły się bronić, a nie czyniły tego, to zarówno taką kobietę, jak i mężczyznę spotykała kara. Gdy zaś na przykład czynu tego dopuszczono się poza obrębem zamieszkania kobiety, karano jedynie mężczyźnie. Takie to były zawiłości prawne. I jeszcze jedno. W wypadku, w którym trudno było stwierdzić cudzołóstwo kobiety, poddawano ją bardzo ciekawej próbie, mianowicie próbie gorzkich ziół. Ta próba stanowiła swoistą formę sądu Bożego, Bożego wyroku. Otóż kobieta, która była oskarżona czy podejrzana o cudzołóstwo, musiała wypić wodę zmieszaną z kurzem zebranym z posadzki świątynnej. Z takim kurzem, prochem mieszano wodę. Jeśli po wypiciu takiego napoju nie miała żadnych dolegliwości, to uznawano, że jest kobietą czystą i że oskarżenie o cudzołóstwo było nieprawomocne. Natomiast jeśli towarzyszyły jej później dolegliwości zdrowotne, to już sam ten fakt był dla Żydów wyraźnym znakiem, że kobieta popełniła cudzołóstwo i jest w ten sposób karana przez samego Boga, albowiem proch pochodził z posadzki świątynnej, a więc sanktuarium, które Bóg obrał sobie za mieszkanie. Thank you. Proszę Państwa, powróćmy jeszcze raz do fragmentu z Księgi Powtórzonego Prawa z 24 rozdziału. Na nim właśnie opierała się praktyka rozwodów. Czytamy tam tak. Jeśli mężczyzna poślubi kobietę i zostanie jej mężem, lecz nie będzie jej darzył życzliwością, gdyż znalazł u niej coś odrażającego, napisze jej list rozwodowy, wręczy go jej, a potem odeśle ją od siebie. Trzeba zauważyć, że ten tekst jest odzwierciedleniem historycznej sytuacji Izraela na 6 wieków przed Chrystusem. Ale również w czasach Jezusa te praktyka rozwodów była dopuszczalna. Dla przykładu może warto sięgnąć tutaj do pisma żydowskiego historyka Józefa Flawiusza, który w Antiquitates Judaice, czyli w starożytnościach żydowskich, czy też w dawnych dziejach Izraela, zanotował odnośnie prawa rozwodu takie słowa. Jeśli ktoś z jakiejkolwiek przyczyny chce rozwieść się z żoną, a wśród ludzi często zdarzają się takie przypadki, musi zaświadczyć na piśmie, że nie będzie już z nią obcował, tylko bowiem po takim oświadczeniu kobieta będzie uprawniona do związania się z innym mężczyzną. Gdyby jednak również drugi mąż źle się z nią obchodził, albo gdyby po jego śmierci dawny mąż chciał ją znowu zaślubić, nie będzie już wolno jej wrócić. W czasach Jezusa istniały, proszę Państwa, różne szkoły rabinistyczne, szkoły żydowskich nauczycieli, które prezentowały bardzo różne poglądy na temat motywów dozwalających rozwód. Czyli, inaczej mówiąc, szkoły, które w różny sposób interpretowały słowa Księgi Powtórzonego Prawa. Coś odrażającego. Gdy mężczyzna znajdzie w swojej żonie coś odrażającego, to wręczy jej list rozwodowy. Otóż szkoła rabiego Hillela. Rabbi Hillel zezwalał na rozwód w przypadku cudzołóstwa żony. Jeżeli żona popełniła cudzołóstwo, to mąż praktycznie miał niemal obowiązek wręczyć jej list rozwodowy. Tego samego poglądu był rabbi Szammaj, bardzo konserwatywny, jeden chyba z najbardziej konserwatywnych nauczycieli żydowskich mniej więcej czasów Jezusa. On mówił, że cudzołóstwo wystarcza, albo nawet ogólnie rozumiana niemoralność żony, jakieś niewłaściwe zachowania, wystarcza, by mąż wręczył jej list rozwodowy. Wspomniany natomiast przed chwilą Hillel oprócz cudzołóstwa dodawał inne powody, niekiedy błahe powody, na przykład ogólne zaniedbanie obowiązków żony, albo niewłaściwe zachowanie, albo złe przygotowanie posiłków. Jeśli żona nią miała gotować, był to wystarczający powód dla Hillela, aby wręczyć żonie list rozwodowy. Natomiast jeszcze bardziej takie laksystyczne pojęcie prezentowała szkoła rabbiego o imieniu Akiba. Otóż Akiba twierdził, że powodem rozwodu może być każda przyczyna, którą mąż uzna za wystarczającą. A ponieważ za pierwszy i główny cel małżeństwa uważano posiadanie dzieci, przede wszystkim synów, dlatego bardzo wielu rabinów głosiło, że jeśli po 10 latach małżeństwa taka para nie dorobiła się syna albo w ogóle są bezdzietni, to praktycznie mężczyzna był zobowiązany wręczyć żonie list rozwodowy. Uważano bowiem, że bezpłodność jest Bożą karą. Karą tą obarczano zawsze kobietę i mężczyzna wręczał jej list rozwodowy. I proszę Państwa, zwróćmy uwagę, że na takim tle, na takim spektrum różnego rodzaju poglądów dotyczących rozwodu, które były obecne w judaizmie czasów Jezusa. Jedni mówili, że wolno się rozwodzić w przypadku cudzołóstwa, inni wtedy, gdy jest poważna przyczyna, na przykład nieumiejętność przygotowania posiłków. Jeszcze inni, jak rabbi Akiba mówił, że każdy powód, który mężczyzna uzna za wystarczający, jest właściwy, aby wręczyć żonie list rozwodowy. Na takim tle pojawia się Jezus ze swoim nauczaniem definitywnie zakazującym rozwodów. Jezus, proszę Państwa, zrywa z żydowską tradycją. Jezus zrywa z przekonaniami, które panowały w judaizmie jego czasów. To jego nauczanie jest zupełnie oryginalne i zupełnie odbiegające od głównych nurtów nauczania w judaizmie tamtego czasu. Jezus bowiem odwołuje się nie do Mojżesza, czy nie do prawodawcy, ale odwołuje się do samej woli Boga. Zwróćmy uwagę, Jezus stwierdza, to prawda, że Mojżesz pozwolił wam oddalić swoją żonę, ale na początku tak nie było. Jezus odwołuje się do pierwotnej woli Boga, iż Bóg stworzył mężczyznę i kobietę i opuści mężczyzna swoją matkę i swojego ojca i złączy się ze swoją żoną i będą jednym ciałem. Tak więc nauczanie Jezusa jest całkowicie oryginalne i odbiegające, zrywające z tradycją judaizmów. Właśnie dlatego, że Jezus odwołuje się do woli Boga, a nie do ludzkich przepisów. Mnie również pozostaje tylko wyrazić nadzieję, że po dzisiejszej audycji nie zechcą Państwo rozwieść się z wieczorami z Biblią w ręku i dlatego zapraszam za tydzień o tej samej porze. Życzę dobrej nocy, spokojnych snów. Ksiądz Mariusz Rosik.